Naszym gościem jest pan profesor Aleksander Bobko, rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego, filozof i także doktor nauk humanistycznych. Witamy serdecznie, panie profesorze. No i nie ukrywamy, że też pan jest kandydatem na urząd senatora Rzeczypospolitej. Kłaniamy
się. Witam serdecznie, pozdrawiam.
Szczęść Boże, witamy.
Szczęść Boże, pozdrawiam.
Panie profesorze, no Podkarpacie jest nam bardzo drogie, bo jest to też piękny region Polski, ale to mówimy o pięknie też i ludzi, ale także myślimy o szkolnictwie wyższym. Otóż chciałem pana zapytać, jak pan ocenia stan szkolnictwa wyższego właśnie na Podkarpaciu w perspektywie tutaj uczelni wyższej, no i to, o co pan chyba walczy, chodzi o uproszczenie ustawy o szkolnictwie wyższym. Na czym to ma polegać w kilku słowach, jeśli można prosić?
Bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie do programu. Może najpierw o Podkarpaciu. Otóż no, szkolnictwo wyższe na Podkarpaciu jest stosunkowo młode, bo po wojnie zaczął się tutaj dopiero projekt szkolnictwa wyższego. No, był projektowany przez komunistów, można powiedzieć, bo Rzeszów miał być nową stolicą nowego, lepszego świata. Ale tak to się składa. Bardzo często, czy nawet najczęściej, że to, nawet jak ktoś coś złego zaprojektuje, to często potem się obraca na dobre. I dzięki tamtym projektom, gdzieś pod koniec lat 50. zostały założone szkoły wyższe, WSP, Wyższa Szkoła Inżynierska, i dzięki temu proces rozwoju następował szybko, ostatnie lata błyskawicznie, i w tej chwili Rzeszów jest naprawdę bardzo ciekawym ośrodkiem akademickim z ponad 50 tysiącami studentów i z uczelniami, Uniwersytetem Rzeszowskim, Politechniką Rzeszowską, także szkołami prywatnymi, które niespodziewanie, można powiedzieć, mają naprawdę świetną infrastrukturę. Można różne rzeczy mówić na temat wstąpienia do Unii Europejskiej, można mieć wiele wątpliwości, ale Rzeszów, Uniwersytet Rzeszowski póki co przynajmniej na tej akcesji skorzystał. Uzyskaliśmy ogromne środki na inwestycje, mamy nowoczesne kampusy uniwersyteckie, bardzo dobrą ofertę dla studentów, a ostatni nasz sukces, udało się uruchomić kierunek lekarski. Od tygodnia w Rzeszowie kształcimy lekarzy. To jest wielka sprawa dla regionu, dla uniwersytetu.
No to jest piękne. Tylko jeden problem, panie rektorze, tak, żeby właśnie studenci mogli znaleźć pracę potem po studiach, prawda? Tu jest, no to jest plan na przyszłość dla rządzących, bo wykształcić można bardzo wielu ludzi, ale potem, żeby oni nie służyli gdzieś na zachodzie, prawda, nie wyjeżdżali, nie uciekali.
To jest prawda, że ja mówię tak bardzo pozytywnie, bo no, sam jestem troszkę pod wrażeniem właśnie tego sukcesu. Mieliśmy kilka dni temu inaugurację, pięknie to wypadło, właśnie otwieramy kierunek lekarski, a więc jesteśmy w Rzeszowie naprawdę na takiej dobrej fali. W Rzeszowie, może jeszcze jedna uwaga o Rzeszowie i Podkarpaciu, bo tutaj ja mam taką nadzieję, to jest też jedna z moich motywacji do kandydowania do Senatu, że tutaj właśnie nowoczesność może się spotkać w bardzo dobrej fazie, jakby w bardzo dobry sposób z tradycją, bo ten Rzeszów, tutaj naprawdę ludzie są trochę bardziej tradycyjni, trochę bardziej przywiązują uwagę do pewnych wartości, które gdzieś indziej, już nie mówię na zachodzie, ale także w innych rejonach Polski są już mniej modne. A z drugiej strony jest coraz więcej ludzi wykształconych, także przyjeżdżających do nas, profesorów choćby medycyny teraz. Przy okazji tego projektu udało się kilkunastu pozyskać naprawdę z uczelni nie tylko polskich, ale i zagranicznych, a więc naprawdę tradycja z nowoczesnością może tutaj się w sposób bardzo ciekawy spotkać i liczymy na to, że Podkarpacie będzie naprawdę takim dobrym miksem tradycji i nowoczesności. Natomiast to oczywiście nie zmienia sytuacji, że problemy ogólniejsze, czy to, co na zewnątrz nas się dzieje, no, budzi często niepokój, czy jest związane z trudnościami, no choćby takimi, o którym tutaj ojciec wspomniał, że duża część młodzieży wykształconej w Polsce wyjeżdża za granicę, że nie potrafimy stworzyć im atrakcyjnych warunków pracy, prawda, albo stwarzamy takie bariery, że oni sami nie są w stanie założyć firm, prowadzić działalności, że wolność gospodarowania, aktywność jest ograniczona przez dziesiątki różnych rzeczy. I to jest dla mnie też motywacja, aby spróbować włączyć się w system stanowienia prawa i starać się, aby to prawo było przynajmniej trochę lepsze.
No właśnie. Tutaj też widziałem w internecie taką wiadomość, że został mianowany nowy właśnie tutaj profesor Rutkowski, tak? Jeśli chodzi o Wydział Medyczny. Został profesorem nadzwyczajnym.
20... Profesor Gutkowski.
Rutowski, tak? Nie wiem, czy to jest...
Znaczy, myśmy w ostatnim czasie...
Kilku było, profesor.
Mianowali kilkunastu, także... Także mogę o wszystkich nie
tak,
mieć
to są te nazwiska.
Takich bardzo, bardzo jakichś poszerzonych informacji.
Ale tak, właśnie, ale tą sprawę chciałem jeszcze zapytać o tą ustawę, uproszczenie ustawy o szkolnictwie wyższym. Na czym by to polegało? Jak pan tutaj profesor jako senator widzi tutaj te kroki?
No można by mówić dużo o szczegółach, bo akurat nie będąc 3 lata już rektorem, a wcześniej prorektorem z taką mitręgą biurokratyczną na co dzień mamy bardzo dużo do czynienia. Ja bym powiedział tak obrazowo. Ustawa o szkolnictwie wyższym albo ustawa prawo o szkolnictwie wyższym, czy cały pakiet jeszcze innych aktów prawnych, typu rozporządzenia, typu jeszcze ustawy o finansowaniu nauki i tak dalej, nie będę tutaj zanudzał. W tej chwili to jest naprawdę kilka książek, to są tysiące stron papieru. To są, mówiąc obrazowo, powieści, w których jak czytamy powieść, to dochodzimy do połowy i tak do końca nie wiemy, co było na początku. Dzisiaj ten system tak się rozjechał, że naprawdę wszystko jest tak skomplikowane, że trudno jest się w tym poruszać. Ustawa o szkolnictwie wyższym moim zdaniem powinna liczyć 30 do 50 stron. To powinna być praca licencjacka, nawet nie magisterska, ale mieć jakby strukturę i objętość pracy licencjackiej, że ktoś to weźmie do ręki, przeczyta, wie co wolno, czego nie wolno. To tak jak kiedyś normalnie stanowiło prawo, że człowiek wiedział, że to wolno, a tego nie wolno. A dzisiaj na najprostsze pytanie rektor, dziekan nie zna odpowiedzi. Musi pytać, konsultować z prawnikami, z urzędnikami. To jest sytuacja naprawdę coraz bardziej nieznośna. Moim zdaniem jest możliwa tego rodzaju zmiana. Bez dodatkowych jakichś koniecznych źródeł finansowania i dodatkowych pieniędzy. Bo pieniądze większe na badania naukowe zwłaszcza są potrzebne. To jest jakby kolejny wielki temat, że badania naukowe są niedofinansowane, ale szkolnictwo, system kształcenia jest jako tako finansowany moim zdaniem, natomiast ze względu na coraz nowe przepisy, na tą narastającą biurokrację, no coraz bardziej potykamy się o własne nogi.
Czyli mówiąc w skrócie, ustawa o szkolnictwie wyższym polega na tym, żeby w bardzo prostych słowach mówić o rzeczach trudnych, na tym polega też inteligencja, prawda, żeby umieć
Może nie w takim zupełnie prostym, bo to, ale przede wszystkim krócej, no przede wszystkim w sposób bardziej, tak, klarowny, no jasne, i to jest moim zdaniem możliwe do zrobienia. Też może jeszcze jeden przykład. No, profesor uniwersytetu jest jednak osobą, która przeszła określoną ścieżkę edukacyjną, ma swoją pozycję naukową, prawda? Naukę łączy czy badania naukowe łączy z edukowaniem młodych ludzi. Natomiast obowiązki takie biurokratyczne, jakie dzisiaj są nakładane na profesorów, one właściwie się coraz mniej różnią od obowiązków, może troszkę przesadzam, ale chcę obrazowo to powiedzieć. Od obowiązków, jakie ma praktykant, młody człowiek, który przychodzi uczyć w szkole podstawowej, ma pisać konspekty, rozliczać się z tego, składać sprawozdania co chwilę, no to jest logiczne, bo jak ktoś zaczyna w szkole pracować, to trzeba mu trochę patrzeć na ręce, prawda? Trzeba korygować jego zachowanie. Natomiast dzisiaj tego rodzaju właściwie obostrzenia się przerzucają się na profesorów uniwersytetu, którzy mają pisać sylabus, no nie chcę tutaj znowu, są kontrolowani, prawda, i tak dalej. To jest jakieś dziwaczne nieporozumienie. I w tym sensie, i takich przykładów można by też mieć więcej, więc trzeba tutaj zlikwidować bariery, stworzyć większą przestrzeń dla aktywności i myślę, że to właśnie bez dodatkowych środków finansowych nawet może przynieść pewien bardzo pozytywny skutek dla środowiska akademickiego i tym samym dla studentów.
Tak. Panie profesorze, nasza rozmowa jest krótka, ale informacyjna. Pan profesor Aleksander Bobko, urodzony w Przemyślu, wykształcony w Rzeszowie i w Krakowie, jest rektorem Uniwersytetu Rzeszowskiego i jest kandydatem do Senatu, a więc osoba, myślę, bardzo kompetentna i przydatna w polskim Senacie. I chyba pan profesor, oczywiście, chyba na pewno będzie umiał połączyć i tutaj rolę naukowca i także senatora. To nie ma wątpliwości.
Taką mam nadzieję i w tej chwili jakby ze swoją ofertą zwracam się do wyborców, do mieszkańców Podkarpacia, czekając na ich werdykt. Każdy werdykt przyjmę. Mm-hmm.
A panie profesorze, no jest pan oczywiście z rękojmi tutaj Prawa i Sprawiedliwości też.
Tak, ja zostałem zaproszony. Ja nie jestem członkiem Prawa i Sprawiedliwości, zostałem zaproszony przez komitet, z którym, z partią, którą jakoś tam sympatyzuję. Mm-hmm. Natomiast...
Odpowiedział pan na zaproszenie, oczywiście.
Tak, odpowiedziałem na zaproszenie tutaj lokalnego komitetu.
A jest pan człowiekiem nauki, ale kiedyś też zasiadał pan w Radzie Miejskiej Rzeszowa w latach...
Miałem taki epizod, można powiedzieć, po habilitacji. Tak stwierdziłem, że troszkę może coś spróbuję innego. Ja to łączyłem wtedy też już z pracą na uczelni, ale po habilitacji miałem taką ochotę zaangażować się tutaj właśnie w sprawy lokalne. Byłem przez 4 lata, przez jedną kadencję radnym miasta, a nawet członkiem zarządu miasta. I tamto doświadczenie samorządowe jest znakomite. Znaczy ono mi bardzo pomaga teraz przy pełnieniu funkcji tych akademickich. Dużo łatwiej jest mi teraz różne sprawy właśnie rozstrzygać, czy zarządzać na uczelni właśnie po tamtym doświadczeniu w zarządzie miasta Rzeszowa.
Panie profesorze, dziękuję bardzo. No i cóż, no życzymy tutaj tego wyboru wygranej, bo myślę, że dla Podkarpacia to będzie dobry wybór. Pozdrawiamy serdecznie z panem.
Serdecznie dziękuję za zaproszenie. Pozdrawiam radiu słuchaczy. Niech będzie pod panem już Chrystus.
Na wieki wieku. Dziękujemy pan profesor Aleksander Bobko. Szczęść Boże, dziękujemy. Był naszym gościem. Za chwilę kolejna rozmowa.